Wykład w Radiu Ortodoksja.
Dobry wieczór Państwu. Tak, właśnie to opowiadałem panu radnemu. No, aha, no, skoro poszedł, to i radny, to będziemy. Po prostu przed chwilą jeszcze wychodząc, to ogłoszenie wisi na Facebooku i jeden z naszych kolegów, którzy dużo zrobili dla badania piśmiennictwa i kultury piśmienniczej Wielkiego Księstwa Litewskiego, zwłaszcza taki profesor Dymitr Kenanow, właśnie napisał, że ten temat, który żeśmy ogłosili... Z Bułgarii, z Wielkiego Turnowa. Turnowa nawet ostatnio, teraz przyszedł na emeryturę, ale ostatnio był dziekanem Wydziału Teologicznego, ale go nazywają Czerwony Pop, bo przedtem był pierwszym sekretarzem partii. Także to są te właśnie takie, które neofictwo bardzo, bardzo mocno widać i ono bardzo szkodzi umysłowi chyba ludzi. No i ten Mitko, bo to Dymitr Mitko Kenanow napisał do mnie, że to jest wstyd i coś jeszcze, wstyd i hańba jest taki, nazywać XVI wiek w Rzeczypospolitej złotym wiekiem. I ja mu po prostu pisałem, że szkoda, że... A, bo wspomniał, że XVI wiek przyniósł Unię Brzeską. I pamiętajmy, że Unia Brzeska jest 1596, także to są 4 lata przed końcem XVI wieku. I i ona oczywiście, rzeczywiście kładzie się cieniem na całej historii prawosławia w Rzeczypospolitej, wpierw w państwie polsko-litewskim, później właśnie w Rzeczypospolitej po Unii Lubelskiej. I od tego bym chciał zacząć właśnie. To bardzo, a z kolei jest ten Ukrainiec, potem drugi Bułgar z Płowdiwu, Ukrainiec ze Lwowa, napisali, ale macie dobrze, świetne tematy, świetny temat. Także sytuacja, widzimy, że nie jest to wszystko takie zawsze jednoznaczne, że jak się powie, to że wszyscy to aprobują. I takie emocje także w świecie nauki, one są dobre, potrzebne, o ile oczywiście zachowuje się przyzwoicie, dyskutanci, o ile się zachowują przyzwoicie. Więc o co w tym wszystkim chodzi? O co chodzi? Kilka lat temu wyszła w Warszawie pod redakcją pani profesor Jeżowej, wyszła seria o renesansie w Polsce, o humanistyce. 11, a może 14, 14 tomów chyba. I 11 tom tej serii fundamentalnej dla polskiej kultury, omawiającej właśnie koniec XV, XVI i początek XVII wieku. Po raz pierwszy w koncepcji jakby uczonych polonistów przede wszystkim, czy europejskich polonistów, powstała idea, żeby do tego włączyć kościoły wschodnie, kościół prawosławny i potem początki kościoła unickiego. I taki tom pod tytułem Prawosławie i Unia w Rzeczypospolitej, tam jeszcze on jest dokładnie pod redakcją profesor Marzanny Kuczyńskiej, naszej stałej współpracownicy, redaktorki latopisów Akademii Supraskiej, taki tom wyszedł. I to było nasze zwycięstwo takie. Pamiętam, byliśmy na prezentacji tego tomu i powstawały pytania, a co ma w ogóle kultura ruska czy prawosławie z Rzeczypospolitą, z naszą polską, katolicką tradycją, prawda? Wstawali ludzie. Wtedy pamiętam, jak pani profesor Henczeska Henel wstała i historyczka taka, ona też bardzo długo związana była z Uniwersytetem w Białymstoku, I pani Teresa wtedy powiedziała, czy sobie nie zdajecie sprawy, że przez długi czas w tym to państwo nazywane Rzeczpospolita, obojga czy trojga narodów, że w nim było więcej ludzi wyznania wschodniego aniżeli zachodniego, że przez wiele dziesięcioleci liczbowo dominowała ruska kultura w tym kraju, że była na większym obszarze, obejmowała większą ilość ludzi i tak dalej. Mówi. To, że mówi, że Polacy etniczni mieli w swoim ręku władzę polityczną i dysponowali urzędami, dysponowali budżetem państwowym, to oczywiście wpływało na realne stosunki. Natomiast jeśli się popatrzy statystycznie na to, to było tak. I pamiętam konsternację taką. Ludzie po raz pierwszy nie bardzo wiedzieli. Potem jakiś Ukrainiec z Ameryki napisał druzgocącą recenzję tego naszego tomu, dlatego że powiedział, że co wy tutaj Polakom przypisujecie ruską kulturę, jak to nasza ukraińska kultura. No i to tylko pokazuje, że nie da się uniknąć, każdy swoją jakąś taką perspektywę, swój ogląd rzeczywistości, także dziejów, jak i teraźniejszości, a pewnie i przyszłości. Każdy z nas ma troszkę inne spojrzenie i wydaje mi się, że wcale nie o to chodzi, żeby dojść do wspólnoty poglądów, tylko żeby dojść do konsensusu i do zrozumienia, dlaczego inni ludzie mają inne poglądy, czy inaczej na to patrzą. To taki tytułem wprowadzenia, bo to wydało mi się bardzo, bardzo ciekawe, taka mówię nawet, że jeśli państwo wejdziecie, bo to pod moim Facebooku na Aleksander Naumow, to tam ta dyskusja, ona się będzie na pewno dalej rozwijała, bo są właśnie takie, kto chwali, a kto właśnie gani. Także dlaczego XVI wiek? Dlaczego wybraliśmy XVI wiek i dlaczego jesteśmy przekonani naprawdę, mówiąc w liczbie mnogiej, myślę o moich współpracownikach, o moich uczniach, o moich kolegach z Wilna, z Rzymu, gdzie razem przez lata wypracowaliśmy pogląd o ogromnym znaczeniu kultury ruskiej, przede wszystkim prawosławnej, kultury ruskiej w kulturze Rzeczypospolitej. Że po prostu mówiąc o wielonarodowej, o wielokulturowej czy coś, jakoś tak to się stało oklepanym banałem w zasadzie i ludzie nie bardzo wiedzą jak to traktować. I spojrzenie na naszą przeszłość, naszego prawosławia powiedzmy, żeby nie komplikować, ale od początku, od Rusi Kijowskiej aż do 1685 roku, kiedy Konstantynopol odstąpił naszą metropolię, nasze eparchie, odstąpił Moskwie, ale ten okres, powiadam, od początku, gdzieś nawet od XI wieku, przez Ruś Galicką, potem właśnie Ruś Kijowska, Ruś Galicka, później nasze ziemie ruskie, przede wszystkim w Wielkim Księstwie Litewskim, a później w tym, co nazywamy Rzeczpospolita, czyli także w Królestwie Polskim, to przez cały ten czas kultura wschodnia, model bizantyński funkcjonował i był zawsze aktualny i powodował, że ta kultura w tym państwie takim wielonarodowym, ale stosunkowo demokratycznym, stosunkowo tolerancyjnym. Pamiętamy, jak profesor Janusz Tasbir, którego bardzo, bardzo szanujemy, i on jako protestant, czyli ten też różnowierca, jak nazywano, stąd prawosławni w tej Rzeczypospolitej bardzo lubili trzymać sztamę z protestantami, bo jakby tworzyli taki wspólny blok trochę opozycji czy równowagi do dominującego kościoła, dominującego przede wszystkim politycznie kościoła katolickiego. To ten model kontynuuje nasza Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, gdzie Wydział Prawosławny, Teologii Prawosławnej jest jednym z wydziałów właśnie razem z protestantami, ze starokatolikami, a nie z Akademią Teologii Katolickiej. Także tu mamy ten problem, że z tego okresu my mamy wspaniałe zabytki piśmiennicze i architektoniczne jeszcze z czasów Rusi Kijowskiej. Później mamy Galickie, czyli z Chełma, z Lublina zabytki. Potem mamy znakomite tutaj ze Słucka, z Wilna, prawda, gdzie mamy tradycję, ale ona zachowana jest w pojedynczych takich zabytkach, które no, może tyle się dochowało tylko, dlatego że czasy były trudne i może dlatego nam ten XVI wiek wydaje się najbogatszy, najciekawszy, właśnie złoty. Może dlatego, że z niego zostało najwięcej zabytków, najwięcej rzeczy materialnych, dowodów wysokiej kultury prawosławia. Zwróćcie uwagę, co się dzieje w XVI wieku w ogóle w Europie. No, dominuje, zaczęły się takie procesy refleksji nad chrześcijaństwem, głównie widoczne w filologii biblijnej, zastanawianiem się, badaniem Biblii, tłumaczeniami nad Biblią. I one się zaczęły pod koniec XV wieku, potem Erasm Rotterdamu, słynny biblista, pierwsze wydania Biblii Aldo Manucci w Wenecji, drukuje Biblię po grecku, wychodzi Biblia po czesku, wychodzą Biblie na samym początku XVI wieku w różnych językach. Już koniec XV wieku, jak powstaje drukarstwo, rozwija się silnie drukarstwo, to wtedy także to, co nazywamy właśnie filologią biblijną. I ziemie polsko-litewskie bardzo szybko się włączają do tego nurtu rozważania biblijnego, komentarzy biblijnych, tłumaczeń biblijnych. U nas Sergiusz Kimwar w Sypraślu zacznie poprawiać księgi liturgiczne, powstaną nowe tłumaczenia. Pierwszy taki wielki człowiek, no nie w pełni pewnie prawosławny, ale Rusin całą gębą, to był Franciszek Skoryna z Połocka, prawda? I on pierwsze te 22 księgi biblijne, które przetłumaczył na ruską mowę, na ruską mowę, właśnie taką potoczną bardziej. Ale też psał, też wydał po cyrkiewno-słowiańsku dwa razy. Sam napisał dwa akatysty zupełnie przyzwoitym językiem, takim starobiałoruskim. Akatysty do Jezusa Słaczajszewo i do Jana Chrzciciela. I to tak ciekawie, bo każdy kondak ikos, każda strofa tych 24 czy 25 strof tych akatystów układa się w akrostych. Tam wmontował pierwsze literki, jak czytamy, to w jednym akatyście jest dzieło Skoryni Franciscus, a drugi pisał Skorinicz Franciscus, prawda? Ale to mamy jego jakby autografy, mamy autorski podpis wbudowany właśnie tak, jak to robiło średniowieczne piśmiennictwo w postaci akrostychu. Kraje granicje to się nazywało po cerkiewno-słowiańsku, że kraje granicje, granicje to była wers, linijka, a kraje to koniec. Także, a tu za początek, brzegi wersów, tak by to kraje granicje można przetłumaczyć. Także mamy tego, który pojechał do Pragi, żeby to drukować, ale potem przyjechał do Wilna, wydał małą podorożną kniżkę, także tam hymnografia, tam przekłady, jego komentarze do tłumaczonych ksiąg, czasosłów i wszystko. Także niezwykle ciekawa właśnie ta fascynacja drukarstwem. Ona się zaczęła na naszych ziemiach jeszcze w samym końcu XV wieku, bo państwo na pewno to wiecie, a jak nie, to koniecznie musicie wiedzieć, to bo w Krakowie wychodzą pierwsze na świecie drukowane księgi cyrylickie, liturgiczne księgi, są triot wychodzi, oktoich wychodzi i czasosłow. Dwa triody, czasosłow i oktoich. To są księgi, których w ogóle nie widziano tej takich grubych woluminów, to w ogóle wtedy drukarnie na ogół nie dawały rady drukować. A ten Niemiec Schweipold-Fjoll przyjeżdża i widzi, że w tym kraju jest połowa przynajmniej ludzi, których to jest księga, a nie jakieś takie łacińskie czy coś. I drukuje, czyli mu pomagali nasi mnisi, nasi drukarze, przecież to musieli znać cerkiewszczyznę. To jest bardzo ciekawe. 1490-1491. Proszę to zapamiętać, dlatego że właśnie cały pomysł na te nasze rozważania o kulturze polegają na tym, że nam wmówiono, czy nam, jakby to powiedzieć, zaproponowano perspektywę męczeńską oglądu naszej przeszłości prawosławia. W zasadzie najbardziej lubimy narzekać i mówić, że wszyscy nas męczą, wszyscy nas prześladują, nikt nas nie lubi, wszystko jesteśmy te. A to, że to nasi biskupi podpisali Unię, pojechali, podpisali, nasi, nikt inny, prawda? To, że nasi szlachcice posyłali dzieci do jezuickich szkół, to wszystko jest dobrze, to wtedy nie prześladowali nas. I o to chodzi, taka pozycja trochę oglądu naszych ze łzami w oczach i trochę na kolanach. Najbardziej lubimy właśnie to, co nazywamy okopy Świętej Trójcy. Zamknąć się, zaprzeć i powiedzieć, no my się nie damy ruszyć stąd, prawda? I to jest bardzo dobre, no, potrzebna jest obrona i ten. I były okresy w naszej historii, w okresie międzywojennym, może wcześniej takie, czy też zaraz po wojnie drugiej, kiedy priorytetem było bronienie swojego, prawda? Bronienie każdego kawałka ziemi, każdej cerkwi, każdej księgi, każdego dokumentu. I tu Gienek Czykwin sam wie, po prostu jest jednym z tych bohaterów, takich właśnie obrońców, prawda? Dzięki jego działalności jako posła uratowała nasza cerkiew dużą część majątku, dużą część świątyń, budynków i tak dalej. Ale to, mówię, to jest jedna sprawa. Ale czy nie nadszedł czas, kiedy tak naprawdę nigdy tak dobrze nie było prawosławnym w tym kraju jak przez ostatnie dziesięciolecia, gdzie po prostu się obejrzymy, nowe cerkwie kwitną, nowe ten, tancuje mu po swojemu i wszystko. Nie ma problemu. Kto gdzie już nawet ci, którzy szkodzili, którzy nie lubili, nie wiedzieli, zaczynają rozumieć, że muszą zaakceptować naszą odrębność i uznać nasz wielki wkład do kultury tego wielonarodowego państwa. Prawda? I to o to chodzi. I ja mówię, i zamiast tego brońmy, jesteśmy, będziemy takiego prawosławnego, czy nie warto przechodzić na pozycję być, jestem dumny z bycia prawosławnym. Ja po prostu mam taką bogatą tradycję. Jestem przedstawicielem tak bogatej kultury rozwiniętej tu, na tym terytorium. Nie jesteśmy przywiezieni carskimi furmankami. Nie jesteśmy jakimiś przerzutkami z zagranicy, czy zbieżeństwa powrócili, a po co się tu wrócili, czy coś. A po prostu jesteśmy u siebie i w naszym domu. Ten dom jest bardzo, bardzo bogaty. On naprawdę, jak kiedyś opisywał Janek Zarcha w IX wieku, taki Bułgar, opisywał pałac, że jego, taki budynek, mówi, moje pisanie, moja twórczość jest taka, jak mówi, jak taki pałac, budowanie pałacu. I mówi, poszedłem do jednego i kupiłem u niego marmury, a to myśli o świętym Bazylim Wielkim. Poszedłem do drugiego, to jak raz nasi patroni, prawda, do Jana Złotoustego i od niego nabrałem cegieł. Poszedłem do Grzegorza Wielkiego i od niego, tego bogatego kupca, i od niego uzyskałem tam, nie wiem, to Mario już był, no coś jeszcze, kamienie jakieś takie, czy kolumny. I mówi, potem okazało się, że do tego, co zbudowałem z ich materiału tego, od nich wziętego, mówi, musiałem dach do tego jakiś dobudować. I mówi, ja ze słomy, z chrustu, z tego, co ja mam w swoich rękach, na swojej dyspozycji, co jest moje w porównaniu z nimi, po prostu zbudowałem, mówi, taki do tego daszek słomiany, z chrustu, taki nieodpowiedni, bo to mówi, mój wkład jest taki skromny, ale mówi, jeśli Bóg, który ocenia także intencje, i jeśli to On zechce i przyjmie, tak jak marmury, perły i cegły ojców Kościoła, także nasz skromny wkład, który oczywiście przy próbie ognia pierwszy spłonie i będzie niegodny pamięci, ale jednak jest i próbujemy do nich dołączyć, chociaż nie jesteśmy godni. Proszę Państwa, to jest wspaniała wizja, prawda? Wspaniała wizja, bo ona jest i skromna, ale jednocześnie właśnie z podniesioną głową. No to, co mam słomę, chrust, trzcinę i będę z tego budował. I to ma być na razie temu. Przyjdą czasy na marmur, przyjdą czasy na kolumny, na perły, na cegły, to wtedy podmienimy, dobudujemy, zmienimy. I taki moment zamiany tego chrustu na marmury, to widzimy praktycznie w każdej cerkwi. Nie każdemu to się podoba, bo właśnie znika ten nasz charakter, tych naszych siermiężnych, trochę takich, tych krzypiących podłóg, tego jak wszyscy, jak ja pamiętam z parafii mojego taty, czy to Podbiele, czy Mielnik, czy Drohice, Gdyni, a nawet w Bielsku jeszcze wtedy Preczyścińska, jak gdzie tata był. No to właśnie na tym to polega. Natomiast ludziom dzisiaj się podoba, w Krakowie też, to teraz są marmurowe podłogi, są złote czy złocone poręcze i tak dalej. I dobrze, no. Może być nam starym żal tego, co minęło, ale to też ma swoją wartość. I wobec tego to jest mój pomysł w ogóle i to, co poprosiłem Sławka, żeby zaakceptował, żeby właśnie położyć nacisk na te zasługi, na te kilkanaście faktów, o których chcę Państwu powiedzieć, które dają na prawo do tego, żeby być dumnym. Dumnym z tego, kim jesteśmy, dumny z tym, z tego, co zrobiliśmy, dumny z naszych przodków i jednocześnie świadomi tradycji, którą oni nam przekazali i której musimy bronić. Więc zacząłem od drukarstwa. Drukarstwo było bardzo, bardzo ważne, prawda? Zaczął Niemiec, ale no to nasi wszyscy drukowali, prawda? I mamy te wielkie, i one się nawet nie nazywają starodruki, tylko się nazywają inkunabuły, bo to jest z łaciny inkullo, kulla to jest kołyska, to jest do 1500 roku druki nazywamy właśnie inkunabułami, jako te właśnie przeddruki takie. Czyli Schweinfurt Fjol i jego środowisko 1490-91. Dopiero później druga drukarnia powstanie w Czarnej Górze na Bałkanach, też jeszcze w XV wieku. Potem się przeniesie do Rumunii, na Wołoszczyznę, gdzie trzy księgi tylko wyszły, 1508, 1510, 1512. I potem zostanie przeniesiona do Wenecji, gdzie przez cały XVI wiek i kawałek XVII będą Serbowie głównie, ale także Bułgarzy drukować księgi cerkiewno-słowiańskie i wysyłać je wszędzie, także do nas. W XVI wiek natomiast właśnie mówię, potem zaczyna się drukarstwo na naszych terytorium. Tu u nas na północy, na Podlasiu, czy wyżej, w Wilnie też później, ale wcześniej w Zabłudów, gdzie, i tu się uśmiecham do Dugienka, czy chwilę, musimy odnowić ten napis. Przy cerkwi w Zabłudowie postawiliśmy pomnik, który właśnie upamiętnia 1569 rok, kiedy wyszła wspaniały tom homilii, kazań na Ewangelię. My to nazywamy Ewangelii uczycielnoje, czy pouczycielnoje. To ludzie myślą, że to jest Ewangelia, coś tam. A to są w zasadzie właśnie kazania na cykl czytań Ewangelii i świąt. I to są wspaniałe rzeczy. Chodkiewicz, drukując to, zwołał zebranie, zgromadzenie, takie małą naradę, rada pokoju. Taka, nikt nie musiał miliarda przywozić, ale właśnie tylko miał udzielić dobrej rady. Bo Chodkiewicz mówi, co mamy my tu w Zabłudów, Białystok, Supraśl, o którym za chwilę powiem, jakim język, co my mamy robić, z kim my mamy tutaj współpracować, prawda? I okazuje się, że mówią tak, że może po rusku, takim właśnie ruską mową, która stała się już językiem literackim, stała się językiem administracji Wielkiego Księstwa Litewskiego, cyrylica i ruska mowa. Kancelaria przez cały czas u Jagiellonów istniała obok kancelarii łacińskiej, no nie polskiej, tylko łacińskiej, kancelaria ruska. Byli wielcy pisarze, pisarz Luteo. Od Jagiełły poczynając, wydawali dekrety na ziemie ruskie, były po rusku, na ziemie polskie były po łacinie. Prawda? I to tak było. Dopiero w drugiej połowie XVII wieku odchodzi się od cyrylicy. Nawet wielcy pisarze łacińscy, pisarze w sensie myślę o urzędnikach pisarskich podpisywali się cyrylicą, używali cyrylicy i tak dalej. Dlatego jak on się urodził gdzieś tutaj pod Słuckiem czy co, mimo że on katolik, mimo że został wielkim kanclerzem, ale jak on tu pisał teksty po łacinie, a na marginesie podpisał się cyrylicą, prawda? I to też, o tym też sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak to była normalna, autentyczna kultura całego państwa, że to nie było tak. Jechał jak król czy wielki książę do Krakowa i wiózł ze sobą kancelarię cyrylicką, ruską. Przecież ogromne maszy mamy dokumentów. I te dokumenty w sądach grodzkich, w sądach miejskich, w sądach różnych, w Brześciu, w Grodnie, w Wilnie. To są całe tomiska ogromne dziejów do naszego życia codziennego i do życia liturgicznego, i do życia takiego artystycznego, prawda? Więc mówię, drukarstwo w zabłudów, potem mamy Kijów, Lwów, Uniew i potem Poczajów też, prawda? Także to się rozwijały te drukarnie. Były takie, które krótko działały gdzieś, była taki Sobol miał taką drukarnię wędrowną, która jeździ, i od tego największą specjalistką u nas jest pani profesor Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, która w Olsztynie przeszła na emeryturę, ale to jest największy badacz drukarstwa cyrylickiego, cerkiewnego i szerzej ruskiego na naszych terenach. Także też proszę zapamiętać, jest jej książka dostępna, jest w internecie, właśnie o drukarstwie w Wielkim Księstwie Litewskim. I potem już jak te ziemie ukraińskie weszły do Królestwa Polskiego, bo na tym polegała między innymi Unia Lubelska, że zabrali z Wielkiego Księstwa Litewskiego, które było potężnym państwem od Bałtyku do Morza Czarnego i to wszystko było właśnie ruskie, to oni zabrali wtedy tam te księstwa dzisiejsze ukraińskie, ziemia Bracławska, Kijowska, Czernichowska, tam jeszcze coś. Także zabrali i oni przeszli na prawodawstwo, na rytm życia Polski, Królestwa Polskiego, bo stali się członkami Królestwa Polskiego. A nasze Wielkie Księstwo Litewskie zostało ograniczone tutaj do północnej części. I wobec tego to bardzo ważny moment. Potem rozwój monasterów. Z kolei od monasterów jest profesor Antoni Mironowicz. On po prostu w kilku swoich książkach opisał sieć powstających monasterów, które bardzo istniały. Dzisiaj po niektórych śladu nie ma. Na przykład Zabłudowski Monaster. No, nie wiemy, gdzie dokładnie był. Tam jeździmy, to spoglądamy chyba, jak się skręca tutaj, gdzie ta taka duża łąka tam jest przed parkiem. Może tam, może gdzie, prawda? Nie wiemy nawet, gdzie był. A nikt się nie chce zdobyć na to, żeby rozpocząć prace archeologiczne czy szukać. Podobna jest sytuacja w Grudku. w Grudku, gdzie wiemy na pewno, jaka była sytuacja. Był od XV wieku, czyli zamek Chodkiewiczów, jakieś wielkie tej. Nawet są takie wzgórza w zasadzie. No i w tej chwili profesor nasz Uścinowicz i jeszcze inni noszą się z zamiarem o wystąpienie, duży taki narodowy projekt, program badania Grudka i odkopania naszych tych fundamentów naszej podlaskiej kultury. Skoro mówię o Chodkiewiczu, to oczywiście przechodzimy do drugiego punktu, architektura. Architektura była, co robili, starali się jak mogli magnaci polscy, katolicy i nuncjusze papiescy te przeszkadzać w takim trwałym rozwoju właśnie struktur, bo oni wiedzieli, że sobie z ludnością nie mogą poradzić. I dopiero sobie w zasadzie przez biskupów naszych, których pan Mikołaj Hajduk nazywał zdrajcy, jadą zdrajcy, wiozą tutaj swoje podpisy do Rzymu. Zdrajcy czy nie wchodźmy, w tej chwili nie jest moim zadaniem jakby ocenianie intencji tych biskupów, którzy podpisali akt Unii, ale właśnie wiedzieli ci głównie watykańscy właśnie dyplomaci i zdawali sobie sprawę z tego, że wiara i naród trzyma się takich fizycznych twierdzami ducha, może tak powiem, prawosławnego, są budowle, są cerkwie, są trwałe ślady takie. I naprawdę rozwijały się cerkwie. Ostrogskim udawało się czasem właśnie złamać nawet te zakazy królewskie i pozwalano mu, staremu Ostrogskiemu, budować cerkiew kamienną w Wilnie, potem Chodkiewiczowi cerkwie u nas w Supraślu, prawda, które na samym początku XVI wieku pochodzą. Gdzieś pewnie w tym Grudku na pewno też było, w Bielsku na pewno też było. To wszystko potem, mówię, gdzieś zrównano z ziemią. I śladów nie ma. Teraz cieszę się, bo w Bielsku rozpoczyna się wielki program właśnie badania, szukania i badania klasztoru świętego Mikołaja, który tam monaster był na pewno i są ślady i też duży właśnie taki już nie nasz tylko cerkiewny projekt, ale właśnie taki naukowy, ogólnopolski projekt. Tam oczywiście głównie Darek Fionik to tym kręci, tam pilnuje, ale ogólnie rzecz biorąc Bielsk już ruszono, prawda, pod tym względem. Więc architektura na pewno Państwo, jeśli pomyślicie, to i dużo innych, ta niezwykła architektura, takich cerkwi wyjątkowych nie ma, obronne cerkwie. Jeszcze dwie na Białorusi są takie, ale Kodeń na przykład w Kodniu, która teraz kościół jest, a to nasza też cerkiew, to też jest obronna i inaczej zbudowana, ale też niezwykle ciekawa, niezwykle piękna. Cerkiew w Lublinie przecież też jest zaczęto w XVII wieku, zamochyły na początku XVII, ale ja mówię to w XVI wieku, jak widzicie Państwo, to nie ma tak, że przychodzi rok 1501 i zaczyna się wiek, prawda? Ten wiek się zaczyna z 10 lat wcześniej, kończy się kilkanaście lat później. To są przejściowe rzeczy. Nie ma takich dat w kulturze takich, które urywają się. Można jakieś wybrać sobie zdarzenie jako znaczenie granicy czasowej. Ale to, mówię, jest wszystko umowne. Więc architektura, polecam właśnie Kodeń, polecam cerkiew ruską na ruskiej w Lublinie, potem cerkiew, różne budowle, no ale przede wszystkim ten uratowany, symboliczny zupełnie Supraś, który dla nas jest niezwykle ważny. To jakby drugi, tak? Drukarstwo, architektura. Co trzecie? Trzecie z organizacji, wróćmy do organizacji, bractwa. Bractwa to jest, i uważam, że nad tym my nawet chcemy w Akademii Supraskiej może w przyszłym roku zorganizować konferencję dużą poświęconą bractwom. Bractwom kiedyś i obecnie, prawda? I to wy jesteście Państwo przykładem kontynuowania tej tradycji, przy czym rola bractw dawniej była inna, proszę się nie obrazić, ale ważniejsza, dlatego że to bractwa ratowały prawosławie samym sobą, kiedy nie mogli ufać hierarchom, kiedy ci hierarchowie, biskupi właśnie, a to podpisywali potajemne przejścia na Unię, a to jawne przejścia na Unię, to mocą całą było bractwo. Bractwo, które stanowiło fundamenty życia cerkiewnego. I w aktualnym czasie, chciałbym się mylić, ale wydaje mi się, że my jesteśmy, bractwa nasze, jesteśmy przybudówką przy diecezji, przy tym, przy tamtym. A tam wtedy to był jakby stróż prawosławia. Ktoś, z którym biskupi walczyli z bractwami, bo ich bractwa pilnowały, żeby biskupi działali dla dobra prawosławia, żeby... Słucham? No tak można powiedzieć, stawropigialne. Te stawropigialne, zależy kto miał czyją stawropigię. Bardzo zależało na... Stawropigia to jest taka niezależność, prawda? Stauropigia, bo to jest prawo noszenia krzyża, bo to od krzyża chodzi. Stauro, to krzyż. I dlatego zależało na przykład niektórym bractwom i uzyskały stawropigię jerozolimskiego patriarchy. Nie Konstantynopolskiego, do którego były zarzuty, prawda? A to ten, a to tu. I gdy rzymski patriarcha z carogrodzkim patriarchą się za brody, chociaż ci Rzymianie to już przestali mieć brody, no ale to za co tam ornaty ciągali, to jerozolimski sobie był i cieszył się niezwykłą powagą u nas i cały czas i prawosławni, ale i protestanci chodzili przez cały XVI wiek z hasłem chodźcie do Jerozolimy, bo wtedy, mówi, przeskoczymy ten tupik, jak to po polsku, ten ślepy zaułek tej antynomii, Nowy Rzym, Stary Rzym, to tamto. Prawdziwą stolicą chrześcijaństwa jest Jerozolima, ale co wy się tutaj w tę politykę wdajecie, prawda? I to było też bardzo, bardzo ciekawe. I dlatego mówię, bractwa jako wydawcy, bractwa jako opiniodawcy, jako stróże tego, co w kategorii najważniejszej tamtego czasu się nazywało błahoczestie. Błahoczestie. Błahoczestiwy, my używamy takie po polsku trudne słowo do przetłumaczenia, prawda? To jest taka, bo to nie jest tylko pobożność, nie jest to, co to łacińskie pius, czy ten. Tylko właśnie błahoczestie to jest taka honorowość, taki jest porządność, taka uczciwość, prawda? Taka szlachetność tego. I to jest właśnie, prawda? I błahoczestiwy. Bułgarzy podziedzieli tam, jak się modlą, mówią błogoczyściwy bolgarski naród. Oni swój naród nazywają błogoczyściwy. my o naszym osobie nie mówimy w uroczystej. Jak kogoś nazywamy, to na pewno nie cały naród. Także błahoczeście. To proszę o tej pomyśle. Jak wymyślicie jakiś fajny przekład, taki adekwatny, jednym słowem, to bardzo, bardzo będę wdzięczny, jeśli coś podpowiecie. Także to jest kolejny moment, którego mamy prawo być dumni, bo to były środki działania publicznego. To były niby paralelnie mamy te bractwa kościelne, arcyfraternita, czy tam jakie różne takie, ale to one były głównie takimi, jak to powiedzieć, klubami rzeźmieślniczymi, zgromadzeniami, bo to najczęściej zakładali, na przykład było bractwo tam tych garbarzy, szewców, czy tam jakichś zbrojarzy, czy coś. I oni mieli zadania na Boże Ciało, ołtarz wystawić, tam nosić sitency, kupić dzwon tam do kościoła, czy coś. To było bardzo porządne, te łożyli na szkołę, wynajmowali nauczycieli, sprawdzali jak idzie, no i dbali o tę czystość wiary po swojemu rozumianej właśnie. A tutaj to jest niezwykle ważne. I w momencie, kiedy słabła hierarchia, taki był czas do Mohyły i potem po Mohyle też, bractwa były głównym reprezentantem naszego ruskiego prawosławia. Co dalej? Czym się dalej możemy chwalić? No, możemy się chwalić intelektualną naszym poziomem naszych intelektualistów. Proszę Państwa, to są rzeczy, które są, prawdę mówiąc, niewyobrażalne. W naszym ruskim prawosławiu, i to głównie właśnie w XVI wieku, zaczęły wychodzić drukiem pisma ojców Kościoła. Właśnie naszych ukochanych Jana Złotoustego, Bazylego Wielkiego, Grzegorza. Zaczęły wychodzić Efrem Syryjczyk, Izaak Syryjczyk, to dziś patryści zachodni czasu nie wiedzą kto to jest, tak? I takie tomiska, komentarze do biblijne. I to wszystko wychodzi w naszych drukarniach, w naszych wydawnictwach. Akademia Ostrowska w Ostrogu na Wołyniu, którą założył stary książę Ostrogski. Potem Lwów jako ośrodek, potem Kijów jako ośrodek. Potem Poczajów, który już troszkę później, ale to są dzieci tej sytuacji kulturowej, która wyszła z XVI wieku, jakby przedłużenie XVI wieku. Czyli ojcowie Kościoła. Potem co mamy? Proszę Państwa, wychodzi pierwszy elementarz ruski, bukwar, który wychodzi z nauką alfabetu, z nauką modlitw, z takimi elementami katechizmu, którego nigdzie specjalnie nie było. Trochę podobnie zachowują się do nas, zachowywali się Grecy w Wenecji, Grecy emigranci w Wenecji, gdzie powstała pierwsza cerkiew na Zachodzie. No, jeśli Wenecja to Zachód, prawda, bo oni są cali tacy bizantyńscy przewodnicy, ale tam w połowie XVI wieku powstaje właśnie parafia prawosławna z biskupem prawosławnym greckim. Całe bractwo świętego Mikołaja, które jest grecko-serbsko-bułgarskie, gdzie po prostu jest cała ogromna sekcja. Jeśli nasi brali z czegoś wzór, to właśnie w Wenecji. Bo powiemy, a gdzie oni tam Wenecję mogli widzieć? Jak Konstanty Ostrogski opisuje swoje przygotowania do druku Biblii cerkiewno-słowiańskiej, bo to też myśmy wydali pierwszą na świecie drukowaną pełną Biblię cerkiewno-słowiańską. Pełną. Połączenie Starego i Nowego Testamentu. Takie połączenie mieliśmy już w rękopisach i to też w Supraślu, gdzie Mateusz X między 1502 w 5 roku przyjechał do 7, czyli ale zrobił taki wspaniały kodeks, którym się teraz zajmuje Katedra Teologii Prawosławnej, tutaj nasza, pod ojciec Marek Ławreszuk. Ławreszuk ma grant, dostał grant prawie 1 000 000 zł na badanie tego zabytku. To najstarsza rzecz ręcznie napisana, datowana, skończona 21 lutego 1507 roku. Także jakbyśmy moglibyśmy zrobić uroczystości, to oczywiście po staremu, no, czyli początku marca można było to, ale to już kiedyś żeśmy mówili o tym Mateuszu, ale wrócimy do tego. Można poprosić ojca Wawryszuka, czy Makala Piotra, czy Kuprianiuka z Warn, gdzie on tam jest, w Orzyszu. I oni pracują bardzo mocno nad tym wspaniałym rękopisem. To ten. Ale właśnie w Ostrogu 1580 wychodzi Nowy Testament, a potem już połączone w 1581. Bardzo proszę zapamiętać, 1581. To jest data, którą moglibyśmy sobie wyhaftować na naszych czapkach i nosić jako powód do chluby. Biblia, tak zwana Biblia Ostrogska. Biblia Ostrogska, pełna Biblia kanoniczna, która została wydana. Prawdopodobnie pomagał przy niej, jednym z tych redaktorów był także Iwan Fiodorow, ale dla nas jest jeszcze ważniejszy, że prepodobny Iow, późniejszy Poczajewski. Uważa, że Hiob, że właśnie należał do tego ścisłego grona współpracowników księcia Ostrogskiego i brał udział też w przygotowaniu, w opracowaniu, w redagowaniu Biblii Ostrogskiej. To myśmy w 1981 roku na całym świecie obchodzili jubileusz, zeszły 81, prawda? No a to można popatrzeć, no będzie, ja wiem, no 31 to wcale nie jest gorszy, bo to będzie 50 lat później, tak? Dobrze mówię, 20? No tak, no 50. Zróbcie na 31 roku, zróbmy rok Biblii Ostrogskiej w Polsce. To naprawdę, to trzeba wcześniej troszkę porobić koło tego, pochodzić, porozmawiać z ludźmi, to nie tak daleko, to 5 lat, to ten. To dla mnie to jest... daj Boże. No jak,
niektórzy dożyją.
No to właśnie, no to ten. Wszyscy Państwo dożyjecie i się spotkamy jeszcze, zobaczycie, i zatancuję po naszemu. I ten. Także to weźcie to jako taki pomysł na umowę. Przed śmiercią poprosił, żeby w 31 roku odświętować Biblię Ostrogską, ale naprawdę warto, naprawdę połączyć bractwa tu północy i południa naszego i połączyć wszystkich i zrobić wtedy Ostrog, już tam na pewno zapanuje pokój w Ostrogu, można tam pojechać, można będzie zrobić. Tam za Ostrogiem z zamku widać taki lasek i tam biegła granica w okresie międzywojennym. Polski z tym. Także to jest dokładnie jakby graniczne. Znowu, jeśli patrzymy z punktu widzenia państwowości takiej polsko-polskiej, to właśnie Ostrog też jest jakby fortecą zupełnie stojącą na granicy przed tymi stepami, tam dalej stepy. Także to Biblia, prawda? Biblia. Potem bukwar, powiedziałem, tak? Nauczanie dzieci. Ten Fiodorow ten bukwar drukuje i włącza tam jeden z tekstów, który znowu nas łączy, to ja wspomniałem o czernorysu hrabrym bułgarskim z IX wieku, ale znowu nas przenosi do samych początków piśmiennictwa słowiańskiego, do tak zwanego traktatu o literach, traktat tego czernorysca hrabra, który właśnie pisze o tym, o początkach, o powstaniu piśmiennictwa słowiańskiego, alfabetu. Tłumaczy, że Słowianie nie wypadli wronie spod ogona, że Grecy mają swój alfabet bardzo stary, Słowianie mają nowy, ale jest lepszy. Grecy w siódemkę układali przez kilkaset lat, dopisywali nowe litery, dokładali tam dyftongi i tego, a u nas kto? Przyszedł święty Cyryl, Konstantyn Cyryl i z Bożą pomocą od razu ułożył alfabet. I mówi, tam mówi się uczą tego, mówi w ogóle, a zapytajcie tam, mówi Greków, czy powiedzą, kto jest ojcem chrześcijańskiego piśmiennictwa greckiego. Nikt nie będzie wiedział. A u nas mówi, zapytajcie przedszkolaków i wszyscy powiedzą, że święty Cyryl, filozof i jego brat Metody. Prawda? To jest genialne. I on ten traktat z IX wieku drukuje u nas w Lwowie, żebyśmy po prostu mieli co odpowiedzieć. Żebyśmy umieli powiedzieć, że nie jest to, że to jest dar Boży, że to jest cud, że to jest Słowianie są wybrańcami Bożymi, że po prostu Bóg dał nam alfabet, dał język, dał piśmiennictwo i to wszystko jest pod Bożą pomocą, z Bożą pomocą i pod Bożym pokrową, pod Bożą opieką. Także kochani, to jest niezwykle ważne. To jest niezwykle ważne taki w tym 70 roku, 50 wychodzi taka rzecz i ten. No i ten Bułgar może ma o to pretensje, że wydrukowaliśmy to pierwszy raz drukowany tekst, właśnie, że ten bułgarski tekst, starobułgarski drukujemy i on mówi, że może nie mamy prawa, może się tego, z tego cieszyć czy coś. A my po prostu nie tylko sobie, ale i im ratujemy tutaj takie te tradycje. Także to ten bukwar. Potem co mamy? No mamy przygotowania do katechizm. Katechizm tylko z prawosławnych ludów, tylko Grecy w Wenecji mieli katechizm. Dlatego, że tam jezuici ich ciągle ciśnęli. A ile wy macie sakramentów? Tak? I nauka o siedmiu sakramentach czy coś, którą takżeśmy z musu przyjęli, ale to właśnie oni nas cisnęli cały czas. Ile macie sakramentów? A wy ile macie? A nie, co Grecy mówili? No tyle, ile potrzeba, no wszystkie mamy sakramenty, tak? No a jakie to są sakramenty, mówi, a wy ile macie? Siedem. A jakie? No oni tam mówią, wymieniają się, to my też mamy, te wszystkie mamy, tak samo mówi. A jeszcze więcej mamy, prawda? Bo to u nas i pogrzeb był, i monaszestwo było jako takie przyjmowane w różnych etapach, na różnych etapach różni katecheci jakby troszkę rozszerzali. Nikt poniżej siódemki nie schodził, ale to dlatego, że nas tutaj trzymali krótko właśnie katecheci łacińscy, którzy mieli to wszystko opisane, usystemizowane. A jaka jest materia? A jaka jest forma? Co ty mówisz? Co ty materia? No materia chrztu i forma chrztu. I teraz nasi i mówi, powiedz, co, jaka wasza jest? I nasi dopasowywali, że kreszczają, a skreszczają, że to jest forma. Materia to jest woda święcona. I dopasowywaliśmy, żeby im pokazać, żeby ich nauczyć, że my jesteśmy od nich im równi, a może i bogatsi, na pewno bogatsi doświadczeniem, duchowością czy coś, i zwłaszcza tym niedbaniem o scholastykę, o to wszystko, żeby wszystko było ustalone, formalnie ustalone, a to, a tu nie wolno, a tu płatoczek trzeba taki, a tu żegnać się niżej pupa, bo tak to się źle żegna. No podchodzi do mnie w Wenecji pani, która drugi rok jest po przyjęciu chrztu i ona mi mówi, że ja się źle żegnam. No ona mi mówi, że ja się źle żegnam. Mówię, a skoro wremieni w cerkwi? Ja już wtorej god, tak? Ja mówię, a ja 72 i ten. I mówię, a ona mówi, bo trzeba poniżej pępka, trzeba kłaść poniżej pępka, bo tak to jest właśnie odwrócony i to sataniny krest jest. No i takich formalistów my dzisiaj też niestety mamy. A to tu, a to szarpie, a to tak nie wolno, a to ten. Ja pamiętam, co Władyka Antoni Blum nam kiedy mówił, jak spotkaliśmy się w Moskwie. Właśnie opowiadał historię, jak weszła pani w dżinsach chyba, czy ten do cerkwi, i ją babuszki wygoniły. I on potem ten wyszedł i widzi, że jej nie ma, ona z dzieckiem była i mówi, że nie będzie, ale mówi, ten się ktoś, kto spowodował, że ona wyszła, ma się modlić, dopóki nie wróci. Modlić się o jej powrót. I ten. Także to są przykłady. Oczywiście każdy inaczej rozumie błahoczestie, prawdopodobnie, prawda? Że ten termin jest taki, no nie jest ostry, bo nie jesteśmy łacinnikami i nie mamy tego wszystkiego. Łacinnik by zaraz błahoczestie to i zrobiłby spis na przykład tam 10 czy 12 cech, które są potrzebne, żeby być błahoczestiwym. Więc katechizm. Mamy ten i ten katechizm to głównie Zizani robił w Wilnie, ale jak zrobił, to pojechał, bo ciągle nam się wydawało, że tam za tą Swisłoczą, czy Danię, to Swisłocz to u nas, za tamtą nie wiem jaka graniczna rzeka tam wzrosła, za Smoleńskiem już, że tam są, no, że są tacy, słucham? Chyba za Dźwiną, bo tak, za Dźwiną, że tam są bardzo tacy ludzie, z którymi warto uzgodnić nasze wyznanie wiary, czy nasze poznanie. I pojechał Zizani do niego, do Moskwy i tam dwóch protopopów wyznaczyli do dyskusji nad jego katechizmem. I nie wiem, jak to cała wyglądała rozmowa, ale początek jest znany. Że jest właśnie, że jest Bóg, tak? Bóg. I oni pytają, te dwa protopopy moskiewskie, pytają naszego Zizania i mówią, a jak politowski Bóg? A on mówi, Bóg. Tak, bo oni na tą naszą mowę nazwali litowski, prawda? Że tutaj Litwa i proszę zwrócić uwagę w Borysie Godunowie, jak ten, jest ta scena na Karczma na litowskiej granicy, prawda? Tam jak Gryszka Otrepiew ucieka tutaj do nas, to właśnie jest na litowskiej granicy. To jest taka historia z katechizmem, czyli możemy powiedzieć, no jest jakieś ustępstwo w stronę może zachodniego typu myślenia, ale może to właśnie jest też ratowanie takiej świadomości cerkiewnej, gdzie dawanie możliwości do dyskusji, do obrony własnych, a nie takie właśnie jak strusie schowane głowy w piasek, co jest niestety od dziesięcioleci naszą cechą taką. I to, co my robimy, ci, co walczymy o uznanie ogromnej wagi, wkładu kultury ruskiej do kultury Rzeczypospolitej, to właśnie robimy to, co tu z Gienkiem żeśmy mówili. Wyjmijcie w końcu tę głowę z piasku, nasze prawosławne strusie. I pokażcie, że to głowa. To takie było, może niegrzeczne z mojej strony, bo No bo strusiowi sterczy bardzo dużo do reszty ciała i tylko głowę ma schowaną, prawda? A tu chodzi o to, żeby głównie jednak głowa zapanowała nad tą resztą ciała. I to jest ten moment, który już w końcu XVI wieku, tego, który właśnie ubolewa ten mój bułgarski kolega, że do Unii żeśmy doprowadzili, bo tak jakbyśmy my wprowadzili Unię, zrobili w prawosławiu wyłom, bo to my wprowadzamy, a chwalimy się, że to złoty wiek, tak? Ale gdy właśnie mamy to uznanie w końcu wieku, też powstają prawdopodobnie objaśnienia po polsku i przekłady na polski tekstów liturgicznych i psałterza. Ja na razie o tym mówię tylko tak wstępnie, dlatego że znaleźliśmy trzy druki z XVII wieku. 1605, 1624 i 1650. To są coraz to większe objaśnienia liturgii, gdzie obok słowiańskiego tekstu istnieje także właśnie wariant polski, gdzie tłumaczy dokładnie, gdzie tłumaczy, co się dzieje. Tłumaczy, co się dzieje, żeby te szlachciury takie, jak przyjdą, żeby rozumiały, co te. Na przykład także szlachta prawosławna wyjmowała szable w czasie czytania Ewangelii. My na przykład o tym w ogóle nie pamiętamy, ale to był szlachecki zwyczaj wszystkich szlachty chrześcijańskiej wyjmowania szabli, żeby jako znak obrony chrześcijaństwa. Tak? I po Ewangelii chowano. Czyli to też taki gest, prawda? I zobaczyć te. Nasi to by zaraz powiedzieli, a co, szablo w cerkę wchodzi i ten, a on idzie, żeby w razie potrzeby bronić chrześcijaństwa. Ja mówię, wybaczcie, może mówię kontrowersyjne rzeczy takie, ale też trochę, żeby pobudzić do myślenia, do dyskusji między nami, żeby zobaczyć, że nie jest to wszystko takie proste, jak się wydaje, a wprost przeciwnie. Naprawdę jest strasznie dużo rzeczy, których my możemy być dzielni. I właśnie w tym objaśnieniu liturgii świętej, tak się nazywa po polsku, z 1605 roku człowiek, który przygotowuje tą edycję, on mówi, że to jest reedycja. Mówi, bo w naszych magazynach Wileńskiego Bractwa skończył się już nakład tej książki. I mówi, i starsi ojcowie kazali mi, młodemu, zająć się tym przygotowaniem nowego wydania. To skoro on w 1605 roku mówi, że w magazynach skończyło się wydanie, to możemy śmiało założyć, że załapujemy się na końcówkę przynajmniej złotego wieku. Może wprost jako odpowiedź na Unię. Te Unię podpisali i mówią to, tamto. I nie, to my dawajmy, będziemy się bronić. Podnieśmy świadomość prawosławnych. Podnieśmy świadomość prawosławnych. I to, że się my możemy mówić, a to tutaj odchodzą od naszego ruskiego ku polskiemu. To nie jest. To jest wykorzystanie, to jest także włączenie polskiego jako trzeciego języka, oprócz słowiańskiego i naszego języka, do obrony prawosławia w tym kraju. Skoro w tym kraju dominuje polszczyzna i łacina, to bądźmy tego świadomi i rozummy każde słowo, które jest po słowiańsku, żebyśmy potrafili wytłumaczyć dokładnie, o co w tym wszystkim chodzi, żebyśmy na nyni odpuszczajeszy nie mówili my nie odpuszczajeszy, my nie odpuszczajeszy, prawda? Czy ejże hierubimy, to są władyki Warsonofia, to nie moje, ale to on takie rzeczy ponotował w swojej praktyce duszpasterskiej, prawda, że chłopi z tego na ejże hierubimy. No i to, czyli mamy tę część katechetyczną, część taką wykorzystywania języków, różne bardzo cenne cenne wydania Biblii rękopiśmiennej, Biblii tej ruskiej, częściowej, Franciszka z Koryny, potem Biblię Ostrowską, całe służebniki, trewniki, takie wychodzące literatura, a także przygotowanie, właśnie powiedziałem o katechizmie, ale także przekład traktatów gramatycznych, przygotowania do gramatyki. Zaraz na początku XVII wieku Mrecjusz Smotrycki, wtedy jeszcze prawosławny, to potem po śmierci, po zabiciu Józefata Kuncewicza, oskarżali jego, że spowodował śmierć Kuncewicza, i on przeszedł na Unię. Potem jeszcze zobaczył patriarchę Cyryla Lukarisa, takiego bardzo związanego z protestantami, i on po prostu postanowił, że bliżej nam z katolikami, aniżeli z protestantami, i przeszedł na Unię. No ale to już, no, już trudno, no, każdy będzie odpowiadał przed Panem Bogiem za siebie. Natomiast tutaj właśnie on, wtedy jeszcze bardzo prawosławny, w 1610 roku napisał wspaniały po polsku tren o cerkwi prawosławnej, trenos, taki żałobny, i w którym boleje nad tym, że magnateria odchodzi od prawosławia, że przechodzą na język polski, że szlachta odchodzi, że ten trenos z 1610 roku, coś fenomenalnego, utwór, który powinniśmy po prostu kiedyś zanalizować, czy rozpowszechnić. On był wydawany kilka razy potem też. I on w 614 robi pierwszą gramatykę języka cerkiewno-słowiańskiego. Pierwszą na świecie gramatykę języka cerkiewno-słowiańskiego. Trochę potem powstanie pierwszy słownik ten Pambo Berynda zrobi leksykon taki, w którym zrobią cerkiewno-słowiańsko-greckie, cerkiewno-słowiańsko-polskie. Pierwsze, polski to aż dopiero na początku XVIII wieku, ale nie byłoby tych dalszych jakby kroków niezwykle chwalebnych, gdyby nie cały rozwój, cała dynamika tego czasu. I najpotężniejszym nurtem w tym wszystkim był nurt prawosławny. Wśród ruskich, w ruskiej kulturze, ruska kultura nie była tylko dziełem prawosławnych. Byli protestanci używający ruskiej mowy i ruskiego. I takim głównym to był ten Szymon, nie pamiętacie Państwo, zaraz sobie przypomnę. Jak? Budny, brawo, dziękuję bardzo. Szymon Budny, który właśnie pisał te protesty i też, ale ciągle z ruskim rodowodem, po rusku pisał takie dyskusje protestanckie, czy takie właśnie biblijne. On polemizował z Sergiuszem Kimbarem, protetym, mówi, a co ten Kimbar robi takie poprawy, naprawia prestolne Ewangelia, prestolne, nie na prestolne, nie, on to pisze tam, mówię, prestolny jej Ewangelia, a Kimbar tam jakieś słówka zmieniał, coś i też. Wtedy nawet ten. I kolejna sprawa właśnie z tym też związana, to są sobory. Nasza cerkiew postawiła właśnie w XVI wieku szczególnie na soborowość. Pierwszy sobór taki w 1509 roku, który zrobił Władyka wtedy świeżo objął właśnie Kimbar, objął metropolię, to złożył, i mamy tam przepisy, jak dbać o dobro cerkwi prawosławnej. Słuchajcie, my nie możemy ani na podstawie Trynosa, ani na podstawie takich, gdzie mówi, że biskupi robią błędy, duchowieństwo, te pijaństwo, no pijaństwo to na pewno przez cały czas było cechą charakterystyczną także duchowieństwa i wiernych, duchowieństwa i hierarchii, co z tym niestety mamy problem. Ale to, co on właśnie pisze, że postanowienia, że są wskazane cechy negatywne. I są ludzie, którym to wystarcza i mówią, że tylko to było cechą, tak? A nikt nie mówi o wspaniałych właśnie wydaniach. I to jest ta pierwsza postawa, ta na klęczkach, ta ze łzami, ta z okopów Świętej Trójcy takiej, że ojej, jacy my biedni jesteśmy, a my nie jesteśmy biedni. I nie wolno nam tego mówić. Nie, to wmawiają nam, kiedyś wmawiali obcy, potem Ruscy nam to, Rosjanie nam to wmawiali z Moskwy, z Petersburga, z Wilna, skąd tam szło, to ten, a żeby nic, że wy jesteście, jeszcze patriarcha Tichon napisał, że nie może dać autokefalii polskiej cerkwi, dlatego że autokefalia się należy narodom prawosławnym, a nie jakiejś zbieraninie. On mówi o jakimś konglomeracie. Nawet chyba mówi sobranie prawosławnych ludzi, że to nie, że nie jesteśmy żadnym jakby całością, że nie jesteśmy. I odmówił dania autokefalii, nawet z autonomią się wstrzymywali. Jest taki list, teraz coraz bardziej znany, ten właśnie patriarchy Tichona. Carstwo jemu nie wierzy. Wielki, wielki święty, wielka postać, tak? A nie rozumiał nie tego, bo dla nich to było właśnie no, bułgarski, serbski, no i wielki, jedyny, wielki, prawdziwy naród ruski, tak? Rosyjski. I to jest problem, dlatego ani Białoruś, ani Ukraina, ani nic nie mogło, bo to się nie mieściło w tej koncepcji, która naprawdę się ciągnie od XVI wieku. Zwróćcie uwagę, że paralelnie do tego wezyr turecki Mehmet Pasza Sokolowicz, są jego książka, jest przetłumaczona, o nim monografia jest. To jest wezyr prawosławny Serb, który jako dziecko został wzięty do Janczarów i był wezyrem, od czwartego wezyra do pierwszego wezyra przeszedł wszystkie stopnie służby u sułtana. A sam z Bośni, z pogranicza Bośni i Serbii. I to on wybudował ten most w Wyszehradzie, ten słynny most nad Driną, o który Andrić opisał jako na most na Drinie Ciuprija, za który dostał w zasadzie Nagrodę Nobla, pokazujący właśnie te różne światy. Czyli mamy tego Sokolowicza, który jak zobaczył, że Grecy pomiatają słowiańskim elementem w patriarchacie swoim, to od sułtanem załatwił, że odnowiono serbską cerkiew prawosławną. W 1557 roku powstaje serbski tak zwany pećki patriarchat. W Peci on powołuje, ja nie wiem, czy rodzony brat jego, czy stryjeczny, ale zostaje patriarchą odnowionego. I przez kolejne ponad 71, no czyli ponad 200 lat istnieje samodzielna cerkiew serbska, która znowu odnowiła to słowiańskie prawosławie na Bałkanach, prawda? Była, w pewnym momencie była tak wielka, miała 40 jeparchii w Grecji, w Bułgarii, na Węgrzech, Chorwacja, Słowenia, Dalmacja. I to wszystko był patriarcha serbski w Peci, i był ten. I mieli opiekę sułtana, nie greckiej patriarchii, a tureckiego sułtana. I ten. Potem to się wszystko, jak to się zmienia w historii, ale chcę wskazać parę takich faktów, o które przemilczamy, czy którym nie nadajemy znaczenia. A to wszystko są naprawdę wspaniałe kamyki do naszej, do mozaiki wspaniałego prawosławia. Czyli paralelnie serbska cerkiew się odradza. W Rosji walczą, w Moskwie walczą o uznanie patriarchatu, prawda? Chcą, dostają zgodę, kupują sobie tam, wykupują, co tam te, jak to robią, to wszystko jedno. I nawet przez jakiś czas chcą, żeby patriarchat z Konstantynopola został przeniesiony do Moskwy, prawda? I koncepcja Moskwa, trzeci Rzym, i to nawet nie jest, niech będzie sobie trzecim Rzym, ale tam jest dodatek, a czwartemu nie być nikada. Znaczy, to jest w rosyjskiej koncepcji najważniejsze, że to my trzeci Rzym, ale trzeci i ostatni. I nikt niech sobie nie wyobraża, że jeszcze gdzieś będzie taki sam Rzym. To są właśnie te paralelne rzeczy i to nasze prawosławie właśnie z tego konglomeratu tych wszystkich plemion takich, nie wiadomo, tych, które się nie spodobały, bo przetrwały aż do patriarchii Tichona i do naszych czasów i my jesteśmy jednością, niezależnie, że od chaty do chaty można mówić inaczej i trzymamy się i będziemy się trzymać do skończenia wieka, amin. Tak? Wcale nam to nie przeszkadza, że mówimy każdy trochę inaczej, że każdy ten, że ruska mowa, że to. I po prostu to też jest nasze bogactwo. To też jest nasze bogactwo i to też jest kolejny powód do wielkiej chwały, kiedy jak można by powiedzieć, kiedy wszyscy rozmawiali po łacinie i tylko z końmi może rozmawiali po swojemu, to myśmy ze wszyscy i z Panem Bogiem nawet mieliśmy śmiałość mówić po swojemu i ten. Takie rzeczy chciałem Państwu opowiedzieć. Na pewno jakbym pomyślał i ten, to jeszcze by się jakieś wygrzewały, ale tu nie chodzi o jedną książkę więcej, jedną książkę mniej, czy jedno nazwisko więcej, czy nazwisko mniej. Chodzi o to, żebyśmy naprawdę wiedzieli, że mamy ogromne prawo, niezwykle mocne, do bycia dumnymi z naszego prawosławia, z tego w tym państwie polsko-litewskim i czy w późniejszej Rzeczypospolitej i w dzisiejszej Rzeczypospolitej jesteśmy spadkobiercami wielkiej tradycji. I nie wiem, co nazwiemy srebrnym wiekiem, czy co brązowym, które, jak to rozdzielimy te medale, ale jestem absolutnie przekonany, że takie szczyty kultury, takie wzniesienia, wyżyny kultury, jakie mieliśmy w XVI wieku, to będzie bardzo trudno osiągnąć. Dziękuję bardzo.
Wykład w Radiu Ortodoksja.